Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Władze norweskie uznały konsula Sławomira Kowalskiego za persona non grata, co uniemożliwia mu wykonywanie funkcji, poinformował polski MSZ. W odpowiedzi na nieuzasadnioną decyzję władz norweskich, nota o identycznym działaniu wobec norweskiej konsul w Polsce została przekazana ambasadorowi Norwegii w Warszawie, podał resort polskiej dyplomacji. Z dezaprobatą informacji o wydaleniu z terytorium Norwegii polskiego konsula przyjął także wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Miał on nieoceniony wkład w pomoc naszym obywatelom, oświadczył wiceszef resortu sprawiedliwości.
Władze norweskie popełniły błąd. To był człowiek, który bardzo się przyczynił do dobrych relacji polsko-norweskich i mam nadzieję, że one nadal takie pozostaną. Natomiast z całą pewnością to jest bardzo drastyczny środek, najdalej idący, który jest przewidziany w stosunku do dyplomaty. Uznanie kogoś za persona non grata, przewidziane jakiegoś terminu, w którym ma opuścić terytorium. Myślę, że pan konsul Kowalski na to sobie nie zasłużył, dlatego że mam okazję go znać od 3 lat. Współpracuję z nim przy takich bardzo trudnych sprawach, gdzie w tle pojawiają się dzieci, dobro dzieci, które rzeczywiście czasami są odbierane, umieszczane w różnych ośrodkach. Pan konsul zawsze angażował się w te sprawy. Nawet w nocy nieraz się zdarzyło, że podejmował czynności tylko po to, żeby pomagać naszym rodakom.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Norwegii oświadczyło, że polski konsul Sławomir Kowalski został uznany za persona non grata z powodu jego zachowania rzekomo niezgodnego z rolą i statusem dyplomaty. W styczniu władze Norwegii zdecydowały o wydaleniu Kowalskiego z kraju, gdzie jest znany z walki o prawa polskich dzieci z urzędem Barnevernet. Polskie władze chciały, by konsul pozostał na stanowisku do końca upływającej w czerwcu bieżącego roku kadencji. Teraz decyzją rządu Norwegii ma tydzień na opuszczenie kraju. W ubiegłym roku operatorzy numeru alarmowego 112 przyjęli ponad 20 milionów zgłoszeń, powiedział szef MSWiA Joachim Brudziński. Zaznaczył, że są oni ludźmi, w rękach których niejednokrotnie spoczywa zdrowie, a nawet życie wszystkich naszych rodaków. Z okazji obchodzonego w poniedziałek Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112, szef resortu spraw wewnętrznych i administracji spotkał się w Radomiu z operatorami tego numeru z całej Polski. Minister Joachim Brudziński podczas spotkania podziękował im za odpowiedzialność, zaangażowanie i profesjonalizm.
Jesteście ludźmi, w rękach których niejednokrotnie spoczywa zdrowie, a nawet życie wszystkich naszych rodaków, współobywateli. Ponad 20 milionów zgłoszeń, które przyjęliście w roku ubiegłym. W tych 20 milionach niejednokrotnie krył się dramat, kryła się sytuacja ekstremalna. Dzięki waszej profesjonalnej, natychmiastowej reakcji, pomocy, niejedno ludzkie życie zostało uratowane.
Szef MSWiA mówił też, że zmiany w wynagrodzeniach pracowników numeru 112 idą w dobrym kierunku. Wskazał, że podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia operatorzy odczują w swoich budżetach od początku marca. Minister dodał, że jeszcze w tym roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa wprowadzająca pewnego rodzaju gradacje na stanowiskach, co ma zwiększać zarobki. Pogrzeb byłego premiera Jana Olszewskiego odbędzie się w sobotę. Żałoba najpewniej będzie trwała od czwartku do soboty, poinformował marszałek Sejmu Marek Kuchciński, pytany o szczegóły przez dziennikarzy. Jan Olszewski zmarł w czwartek w wieku 88 lat. Był premierem w latach 1991-92, obrońcą opozycjonistów w procesach politycznych w okresie PRL-u, doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz wspomina, że Jan Olszewski wychował się w rodzinie, dla której polskość była codziennością i przeniósł to w cały okres swojej działalności.
wychował się w rodzinie katolickiej, ale równocześnie w rodzinie, dla której tradycje niepodległościowe, rozumiane jako walka zbrojna, były, tak powiem, codziennością. Jego ojciec był kolejarzem, ale oczywiście była to rodzina wywodząca się z środowiska szlacheckiego i dla której polskość była codziennością, była powietrzem, którym oni oddychali. I Jan Olszewski przeniósł to w swoje późniejsze, cały późniejszy okres działalności. Dlatego mógł spokojnie patrzeć na te wszystkie zachowania, które często ludzi słabszych niszczą, nie pozwalają im przezwyciężyć swoich ograniczeń.
Pogrzeb Jana Olszewskiego będzie miał charakter państwowy z pełnym ceremoniałem. Gdański sąd uznał Hansa G., niemieckiego przedsiębiorcę prowadzącego firmę na Pomorzu, za winnego szerzenia mowy nienawiści wobec Polaków. Niemiec ma przeprosić Powódkę, byłą pracownicę Natalię Nitek-Płażyńską. Hans G. ma też wpłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie. Kobieta zarzuciła mu szerzenie hitlerowskiej mowy nienawiści wobec Polaków na zaprezentowanych w mediach nagraniach. Znieważał ją na tle między innymi narodowościowym. Niemiecki przedsiębiorca obrażał też wszystkich Polaków, mówiąc, że zabiłby ich wszystkich. W przeprosinach skierowanych do Natalii Nitek-Płażyńskiej niemiecki przedsiębiorca Hans G. ma wyrazić głęboki żal za stosowaną retorykę nienawiści do narodu polskiego, nakazał gdański sąd. Sędzia odczytał treść oświadczenia, jakie Niemiec ma wystosować.
Nakazuje pozwanemu powodowi wzajemnemu Hansowi G. złożenie na jego koszt oświadczenia następującej treści. Dwukrotnie. Otworzyć cudzysłów. Ja, Hans G., poczuwał się do winy za wypowiedziane słowa i zachowania obrażające godność i dumę narodową Natalii Nitek-Płażyńskiej oraz wszystkich Polaków. Kropka. Wyrażam głęboki żal za zastosowaną przeze mnie retorykę nienawiści do narodu polskiego, która jest niedopuszczalna i którą naruszyłem dobra osobiste Natalii Nitek-Płażyńskiej. Mam świadomość, iż losy naszych narodów opierają się na trudnej historii i dlatego relacje polsko-niemieckie wymagają odpowiedniej delikatności i poczucia odpowiedzialności. Pragnę wobec powyższego skierować przeprosiny do Natalii Nitek-Płażyńskiej, zapewniając, że wypowiedziane przeze mnie słowa nie odzwierciedlają moich prawdziwych poglądów.
Powódkę wspierała prawnie Reduta Dobrego Imienia Polska Liga Przeciw Zniesławieniom, która ma prawo występować w procesie jako strona. Wyrok skazujący G. jest bardzo ważnym wyrokiem dla Polaków, podkreśla prezes Reduty Maciej Świrski. Mówi też o tym, co oznacza on dla narodu niemieckiego.
Ten wyrok przeciętnemu Niemcowi, jeżeli oczywiście to wolna prasa niemiecka opublikuje informację o tym wyroku, pokaże, że Polacy skutecznie bronią się przed tym stereotypowym myśleniem niemieckim i Niemcy muszą być w Polsce ostrożni. Znaczy, wolno im mniej w Polsce, dlatego że mają na sumieniu II wojnę światową mordy dokonane na Polakach, zwłaszcza w tym miejscu, w Piaśnicy, która się znajduje kilka kilometrów od miejsca, w którym to wszystko się działo, co było opisywane w tym procesie. Ale wolno im mniej ze względu na to, jaką historię mają ze sobą w stosunku do Polaków. I ten wyrok dokładnie to pokazuje, że mają się zachować skromnie, nie hałaśliwie, nie rozpychać się. Niemiec w Polsce musi znać swoje miejsce. I to nie jest żaden kobieta, żaden rasizm, tylko to jest po prostu żądanie uszanowania krwi ofiar, które Niemcy mają na sumieniu.
Przeciwko Hansowi G. trwa też proces karny przed sądem w Wejherowie. Niemiec oskarżony jest tu o znieważenie swoich polskich pracowników. Na taśmach publikowanych przez Gazetę Wyborczą nie ma przekleństw, nie ma omawiania nielegalnych działań, nie ma korupcji, podkreślił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem Sieci. To nie narusza mojego wizerunku, muszę jednak sprostować te wszystkie kłamstwa i sugestie, dodał. Gazeta Wyborcza opublikowała niedawno stenogram nagrania rozmowy prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, między innymi z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem. Chodziło o plany budowy w Warszawie dwóch wieżowców przez spółkę Srebrna. Politolog dr Grzegorz Piątkowski ocenia, że w materiale upublicznionym przez gazetę nie ma nic, co mogłoby zaszkodzić prezesowi PiSu.
ponieważ gdyby było, to zostałoby to natychmiast wykorzystane przez opozycję do realnych działań, nie tylko do takich medialnych, znaczy nie tylko do mówienia, że są nieprawidłowości, ale do realnych działań, które w rzeczywistości sprowadziłyby się na przykład do działań prokuratorskich już faktycznych, ponieważ jeśli tam byłyby jakieś nieprawidłowości, na przykład takie, jak doprowadziły do upadku rządu socjalistów na Węgrzech, one natychmiast zostałyby podjęte. Jako że tylko i wyłącznie medialnie zostały one podjęte, to widzimy, że faktycznych nieprawidłowości tam nie ma.
Jarosław Kaczyński na łamach sieci skomentował także opublikowaną przez Gazetę Wyborczą w czwartek fakturę, którą wystawiła spółka Nuneaton, powołana przez spółkę Srebrna do budowy bliźniaczych wieżowców w centrum Warszawy. Jak podała gazeta, w sumie z podatkiem VAT austriacki biznesmen, który kierował Nuneatonem, chce od Srebrnej zapłaty 1 580 000 zł. Po pierwsze, taki dokument nie wpłynął w czerwcu do spółki, a powinien do niej trafić, wskazał lider PiSu. Jak dodał, z informacji medialnych wynika, że nie zapłacono od niej podatku VAT, co jak mówi, potwierdza, że to dokument specjalnego rodzaju. Po Warszawie będą jeździć koreańskie tramwaje. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski kupi je od firmy Hyundai kosztem bydgoskiej PESY. Koreański gigant wygrał przetarg na dostawę 213 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów dla stolicy. Jego wartość to blisko 2 miliardy złotych. O rozstrzygnięciu przetargu poinformował kilka dni temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Sprawę krytykują stołeczni radni z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Sebastian Kaleta wskazał, że miasto ma gigantyczne środki na nowe składy, ale zamiast do polskiego przedsiębiorstwa trafią one za granicę. Radny Jacek Ozdoba mówi z kolei o eksperymencie, który zapewnił stolicy Rafał Trzaskowski. Samorządowiec podkreśla, że z niezawodną PESą wygrał prototypowy produkt koreański, który nie ma zastosowania w Korei Południowej.
Firma koreańska nie ma doświadczenia w tego typu produktach, więc oferta składa się tak naprawdę tylko z prototypu. Drugą kwestią jest taka, że w Korei Południowej tego typu transport nie istnieje, więc mówimy tutaj o czynienia z ofertą, która tak naprawdę nie będzie wiadomo na ile będzie realnie sprawdzała się w polskich warunkach. A z przykrością stwierdzamy, że prezydent Trzaskowski cieszy się z wygranej firmy koreańskiej, która zarobi na tym całym przedsięwzięciu 2 miliardy złotych, więc mówimy tutaj o znacznej kwocie i ona nie trafi niestety do polskiego kapitału. PESA, która jest sprawdzoną ofertą, sprawdzonym taborem, niestety nie pojawi się na warszawskich drogach, a dopiero pojawią się prototypowe propozycje maszyn z Korei Południowej.
Koreańska firma ma dostarczyć Warszawie tramwaje w ciągu 22 miesięcy od podpisania umowy. Zakup pojazdów przeznaczony będzie przede wszystkim z myślą o nowych trasach na Wilanów, Gocław i Białołękę. Nowe tramwaje będą dofinansowane z funduszy europejskich. 15 lat temu zmarł generał Ryszard Kukliński, pierwszy polski oficer w NATO. Uroczystości ku czci świętej pamięci generała Kuklińskiego odbyły się m.in. w Krakowie. W intencji polskiego bohatera sprawowana była msza święta. Przeprowadzono też dyskusję panelową pod hasłem Samotna misja. W Parku Jordana odbył się apel pamięci i złożono wieńce. Dyrektor Izby Pamięci generała Kuklińskiego Filip Frąckowiak wskazuje, że generał to wzór patrioty. Ważne, by przekazywać tę wiedzę młodym ludziom.
Młode pokolenie o generale Kuklińskim powinno wiedzieć, że swoimi działaniami zapobiegł eskalacji i rozwojowi komunizmu na świecie i wroga i okupanta Polski, Rosji Sowieckiej. Młode pokolenie o generale Kuklińskim powinno wiedzieć, że tego polskiego bohatera w bardzo wyjątkowy sposób uhonorowały Stany Zjednoczone, będąc mu wdzięcznymi za jego działania i to deklarują po dziś dzień. Młode pokolenie o generale Kuklińskim powinno wiedzieć, że Ryszard Kukliński zdecydował się bardzo odważnie złamać przysięgę na wierność Związkowi Sowieckiemu, której dotrzymywali wszyscy komuniści.
Ryszard Kukliński był pułkownikiem Ludowego Wojska Polskiego. Przekazywał amerykańskiemu wywiadowi strategiczne plany Związku Sowieckiego i Układu Warszawskiego. W październiku 2016 roku pułkownik Ryszard Kukliński na wniosek ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza został pośmiertnie awansowany do stopnia generała brygady przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ryszard Kukliński zmarł 11 lutego 2004 roku na Florydzie. Jego ciało spoczęło w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie, to hasło tegorocznego 27 Światowego Dnia Chorego. Centralne uroczystości z tej okazji odbyły się w poniedziałek w Kalkucie. W Polsce w kościołach sprawowane były eucharystie i udzielany sakrament namaszczenia chorych. Msza święta w intencji cierpiących sprawowana była m.in. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Kierując słowo do wiernych, nawiązał do orędzia ojca świętego Franciszka z okazji Dnia Chorego. Ksiądz arcybiskup wskazał, że każdy człowiek potrzebuje wsparcia i solidarności.
Każdy człowiek jest biedny, potrzebujący i ubogi. Kiedy rodzimy się, aby żyć, potrzebujemy opieki naszych rodziców. Stąd w żadnej fazie i na żadnym etapie życia nikt z nas nie jest w stanie całkowicie uwolnić się od potrzeby i pomocy ze strony innych. Nie jest też nikt nigdy w stanie przezwyciężyć granicy bezsilności przed kimś lub przed czymś. To jest ten stan, który charakteryzuje nasze bycie stworzeniami.
Światowy Dzień Chorego obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej z Lourdes. Święto ustanowił święty Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich. Tego dnia modlitwą objęci są wszyscy cierpiący, zarówno duchowo, jak i fizycznie. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.